Śniadanie polityków.
Godzina 9.12, zaczynamy z lekkim opóźnieniem Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak, witam również gości. Pani poseł Beata Maciejewska, Nowa Lewica jest z nami.
Dzień dobry.
Witam panią poseł. Poseł w studiu jest pan Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Pan Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikanie.
Dzień dobry.
I Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy jest z nami, czy jeszcze pana posła nie ma? Nie mamy? Jeszcze czekamy na połączenie z panem posłem. Jak tylko będzie, o tym na pewno poinformuję. Szczyt NATO w Madrycie. Czy Polska jest bezpieczniejsza? Czy Polska również jest bezpieczniejsza dzięki temu, że już jest fizycznie, stoi zapora na granicy z Białorusią? Dlaczego przedstawiciele opozycji proponują podniesienie podatku VAT do 25%? Czy Donald Tusk chce siłowego obalenia rządu? Czy Jarosław Kaczyński i PiS rządzi Europą, a może i światem? To są tematy, o których postaram się dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi. I zapewne powiemy również o tym, co się dzieje w Europejskim Centrum Solidarności. Czy ta placówka jest miejscem, gdzie promuje się nietolerancję, między innymi wobec niepełnosprawnych. To na koniec programu. Będzie z nami, mam nadzieję, były przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność. Być może odpowiemy na pytanie, czy Europejskie Centrum Solidarności powinno po prostu zmienić nazwę i wykluczyć słowo Solidarność ze swojej nazwy. Ale zacznijmy od szczytu NATO w Madrycie. Obóz rządzący uznał szczyt NATO w Madrycie za bardzo udany. Tutaj doszło do pewnych ustaleń, że będzie stała kwatera 5. Korpusu Armii Amerykańskiej w Poznaniu między innymi. Uznano, że Rosja to jest wróg NATO. To jest chyba najważniejsze z tego szczytu ustalenie. Poza tym będzie w NATO Finlandia i Szwecja. To też jest również bardzo ważna kwestia. O, witamy pana posła Janusza Śniadka. Halo, panie pośle, czy się słyszymy?
Witam, pozdrawiam.
Witam, panie pośle, jeszcze raz. Rozmawiamy właśnie o kwestii szczytu NATO i za chwileczkę będzie pytanie do pana posła, również między innymi, czy ten szczyt NATO, który mieliśmy w Madrycie, jest dla Polski szczytem udanym, czy można było uzyskać więcej, czy to jest wszystko, co na razie mogliśmy uzyskać w ramach działania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zacznę jednak od tego, że oczywiście ten szczyt NATO spotkał się z krytyką lidera Platformy Obywatelskiej, który zdenerwował, zdaje się, wielu polityków koalicji rządzącej, polityków PiS-u również oczywiście. Stwierdził, że przedstawiciele polskich władz mogli ugrać na nim znacznie więcej. Krytykował ten szczyt właśnie Donald Tusk, ale nie krytykowali tego szczytu Aleksander Kwaśniewski i Grzegorz Schetyna, który powiedział, że jest zaskoczony in plus. Pytanie najpierw do posła koalicji rządzącej, czyli pana Janusza Śniadka. Czy ten szczyt sprawił, że Polska jest bezpieczniejsza? Donald Tusk twierdzi, że Polska była bezpieczniejsza pół roku temu. Pan Janusz Śniadek.
Dla mnie nie ulega wątpliwości, zresztą nie tylko dla mnie, dla różnych osób i komentatorów, że ten szczyt NATO był szczytem historycznym zupełnie, że ta decyzja o przeniesieniu dowództwa 5. Korpusu Armii USA do Polski i jakby wzmocnienie też obecności amerykańskiej w Polsce połączone z przyjęciem do paktu, to jeszcze potrwa trochę, ale już podjęto decyzje kierunkowe o przyjęciu Finlandii i Szwecji, są wydarzeniami niesłychanie wzmacniającymi i sojusz, i bezpieczeństwo Polski z całą pewnością. Są absolutnie przeciwne temu, co chciał osiągać Putin, rozpoczynając tą wojnę z Ukrainą i próbując budować swoją strefę wpływów w Europie, podporządkowywać sobie ileś tutaj krajów. I ta decyzja jest dla nas znakomitą, podnoszącą nasze bezpieczeństwo.
Panie pośle, ale czy decyzją...
Sekundę. Mhm. Głos pana, bo to jedno zdanie chociaż.
Dobrze.
Głos pana Tuska To jest głos Putina w Warszawie. To jest znowu ten nasz człowiek w Warszawie, jak mówiła Moskwa, zabiera głos w interesie Moskwy i przyznam, że to jest niesłychane, żeby formułować i podważać dla nas strategicznie zgodne z polską racją stanu wydarzenia, które są nie tylko sukcesem Polski, ale w ogóle no, sukcesem tutaj podnoszącym bezpieczeństwo krajów europejskich. A, NATO, a Rosja została jasno zdefiniowana jako to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy.
No o tym, na tym bardzo zależało. Polsce od lat walczono o to, żeby taki zapis był, jeśli chodzi o Rosję i chyba warto było już zmienić swoją strategię w roku 2010, ale wtedy Rosja była przyjacielem NATO. Panie pośle, ale jest sprawa kluczowa, bo wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego nie było informacji, dlaczego nie było ogłoszenia tego, że w Polsce będzie stała baza żołnierzy amerykańskich, nie wiem, w liczbie powiedzmy 10, 20, 30 tysięcy. Czy to nie jest zawód, że nie będzie takiej bazy typu Ramstein w Polsce?
Nie, to jest w tej chwili absolutnie otwarte. Ja bym nie przesądzał, że brak ogłoszenia tego już w tej chwili przesądza o tym, że w takiej formule stałej bazy. Zresztą no, te wojska muszą gdzieś stacjonować, a więc tak czy inaczej to będzie musiało być w taki sposób organizowane. Natomiast jeśli spojrzymy na to niejako wstecz, to jeszcze niedawno po wstępnym uzgodnieniach dotyczących budowaniu tej bazy radarowej w Polsce, oprócz tej w Rumunii, okazało się, że rząd Tuska wycofał się z tego i rozpoczął romans z Putinem, z Moskwą.
Sytuacja w Ukrainie jest niezwykle krytyczna. Oczekiwaliśmy od rządu starań o zwiększenie bezpieczeństwa Polski. Z satysfakcją przyjmuję wiadomość o stałej kwaterze 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. To 600 żołnierzy więcej, ale oczekiwania polskiej strony, co mówiliśmy wcześniej, to dwie brygady na wschodniej flance i polskiej części. Było to dla nas oczywistym, że prezydent Andrzej Duda pojechał z tym do Madrytu. To słowa Donalda Tuska, a Grzegorz Schetyna, czyli kolega partyjny, jeden z bardzo wpływowych polityków Platformy, mówi tak: jestem zaszczycony i plus uważam, że udało się zbudować na szczycie NATO bardzo szerokie porozumienie w bardzo prawdziwych relacjach. Powiedział Grzegorz Schetyna, mówi, że budująca jest dla niego bardzo intensywna deklaracja Amerykanów na temat stałej obecności ich wojsk w Polsce. Pytanie do pana posła Tadeusza Aziewicza. Która wypowiedź pana partyjnych kolegów jest panu bliższa? Czy ta Donalda Tuska, czy ta Grzegorza Schetyny, który mówi, że to jest, że to wszystko jest dla niego na im plus?
Problem jest złożony i te dwie wypowiedzi nie wykluczają się. Ja tu nie będę komentował emocji czy insynuacji pana posła Śniadka, bo rozumiem, że bardzo boi się Donalda Tuska i ja pana posła rozumiem.
Panie pośle, na temat słów pana Donalda Tuska,
no ja rozumiem wypowiedź Donalda Tuska jako komentarz do wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, który, o ile dobrze zapamiętałem, stwierdził, że Polsce udało się zrealizować w Madrycie wszystkie swoje postulaty. A jeżeli tak, no to te postulaty musiały być skromne. To znaczy, że Duda nie był tak ofensywny, jak powinien być. Czy można było uzyskać więcej? Nie wiem. Ja się bardzo cieszę z jedności Zachodu wobec Ukrainy, wobec takiej globalnej determinacji zwiększania bezpieczeństwa na świecie, obrony demokracji, w tym również naszej niepodległości. Także i przyjęcia również Szwecji i Finlandii do NATO. Także szczyt oceniam pozytywnie. Natomiast bardziej bym się cieszył, gdyby rzeczywiście te ciężkie brygady stacjonowały w Polsce, bo to dawałoby nam większą pewność odstraszenia Putina od zamiaru ewentualnego ataku na państwa NATO, a my przecież jesteśmy na pograniczu i to jest kwestia polskiej racji stanu, bo w przypadku konfliktu nas po prostu nie będzie, więc musimy się tak zbroić, tak przygotowywać do odparcia ewentualnego ataku, żeby się to Putinowi nie opłacało.
A o jakich słowach pana posła Śniadka pan mówił, że to, sugerował pan, że to są insynuacje?
Jakie związki Tuska z Putinem, no to już
nie, no widzieliśmy, ale panie pośle, taki, panie pośle, widzieliśmy tą zażyłą relację na molo, nie było tam mowy o pogodzie i o bieganiu po plaży, tylko była mowa o czym innym. Widzieliśmy w roku 2010 roku była narada ambasadorów, gdzie no, były bardzo, bardzo, bardzo ciepłe słowa kierowane do pana Ławrowa, bardzo ciepłe słowa były kierowane do Władimira Putina, mówi przy okazji interesów, przy okazji Lotosu i domniemanej sprzedaży Lotosu, sprzedaży w ręce rosyjskie. Donald Tusk mówił, że no, tutaj generalnie nie miał nic przeciwko kapitałowi rosyjskiemu i mówił, że trzeba budować kontakty z Rosją taką, jaka ona jest, gdzie już Putin wymordował ponad 200 tysięcy Czeczeńców. No to jak to było, panie pośle?
W dyplomacji mówi się takim językiem, jak jest w dyplomacji stosowany.
Z mordercami się też rozmawia.
A w relacjach międzynarodowych trzeba podtrzymywać relacje. Również z tego, co mi wiadomo, to NATO podjęło decyzję o podtrzymaniu takich linków umożliwiających kontakt z Federacją Rosyjską na wypadki różnych takich stanów, gdzie trzeba szybko wymienić informacje dla bezpieczeństwa światowego. Ja tu chociażby przypomnę wypowiedź pana marszałka Karczyckiego, marszałka z PiS-u, marszałka Senatu, po spotkaniu z Łukaszenką, którego nazwał ciepłym człowiekiem. Więc nie bawmy się w słowa, bawmy się w fakty.
To była inna sytuacja polityczna.
Tak, a w czasach, o których pan
też
mówi, była
inna sytuacja polityczna. Inna sytuacja oczywiście, polityczna. Cały czas, tylko nie można
wolałbym rozmawiać o teraźniejszości i wolałbym uważać na słowa, bo rzeczywiście jak zaczniemy się obrzucać inwektywami, insynuacjami, to
bardzo kulturalnie rozmawiamy, panie pośle, i tak na pewno będzie.
Tak, ja znam pana posła Świadka i wiem, do czego jest zdolny. Jak znam życie, jeszcze gotuję w tej chwili.
Żeby uważał na słowa, bo to jest to, co wygadywał w Radomiu.
To za chwileczkę jeszcze o tym na pewno porozmawiamy. Pytanie do pani poseł Maciejewskiej. Jak ocenia tą sytuację po szczycie NATO w Madrycie? Mieliśmy też, przypomnę, wcześniej szczyt G7, no, gdzie jednak padały bardzo, bardzo interesujące słowa z ust szefowej Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, która generalnie no, sugerowała, że warto zaprosić pana Putina czy warto porozmawiać z panem Putinem na szczycie G20, ale no, jak to wszystko obserwujemy, jak to wszystko odbiera lewica? Czy ten szczyt NATO to przyniósł dobre rozwiązania dla Polski?
Szczyt NATO przyniósł dobre rozwiązania dla Europy i bezpieczeństwa Europy w ogóle, dlatego że pamiętajmy, że jeszcze w 2010 roku NATO określało Putina jako partnera. Mamy rok 2022 i wreszcie powiedziano bardzo jasno, że Rosja jest wrogiem po prostu, przed którym należy się bronić. Ja też przypomnę w nawiązaniu do tego, o czym pan mówił, panie redaktorze, że to rząd PiS-u przez całe lata swoich rządów zezwalał na to, żebyśmy my w Polsce mieli rosyjski węgiel, rosyjską ropę.
Pani poseł, jest wolny rynek, pani zapomina o tym, że jest wolny rynek, a państwo nie importowało cały czas węgla rosyjskiego.
Ale jak pan wie doskonale, teraz nałożyliśmy
prosiłbym
embargo,
o precyzję.
A wcześniej takiego embarga nie...
A partnerzy nie...
Oskie samorządy i lewicowe sprowadzały.
O precyzję,
no.
Proszę mi nie przerywać, bo panowie teraz... Jeśli słyszycie słowa prawdy, krytyki wobec PiS-u, który uzależnił nas od rosyjskiego węgla...
Nie do końca jednak chyba była prawda, roku, pani poseł.
Jeśli pan mnie będzie uprzejmy nie zagłuszać, panie redaktorze, słuchamy, bo to nie ma sensu, ja i tak swoje
kwestia,
powiem.
Ale rzeczywiście, proszę bardzo. Po co została pani zaproszona?
W 2018 roku sprowadzono do Polski najwięcej węgla z Rosji i Ostrołęka, elektrownia budowana, która dzisiaj jest sprawdzana przez NIK, gdzie padają ogromne oskarżenia o defraudację, o ogromne oskarżenia o to, że to było niegospodarne. I to jest skierowane do ministrów PiS-u. Miała być oparta właśnie na węglu z Rosji. Pani
poseł, a kto chciał zamykania? Takie pytanie dodatkowe. Kto chciał zamykania kopalni w Polsce? Niech pani powie.
Kto zamknął Turów?
Kto chciał zamknięcia Turowa? Pani poseł.
My jesteśmy częścią Unii Europejskiej.
Czyli jak Unia powie, jak CSUE powie, macie zamknąć wszystkie kopalnie, to mam zamknąć.
Ale czy pan teraz się wdaje ze mną w dyskusję? Czy pan z każdym tak dyskutuje?
Nie, zadaję pytanie po prostu.
Pan mi zadaje pytanie i pan mnie zagłusza.
Proszę mówić.
Słuchamy, to jest pańską rolą w tym programie,
poseł,
bo mam wrażenie,
że zadaję tylko
tak.
Dodatkowe pytanie.
Cały czas
jak
pan
każdemu,
mnie zagłusza.
Jak każdemu,
czy pan to słyszy?
Jak każdemu z rozmówców. Słucham
albo
panią poseł. Słuchamy
panią
poseł.
Zaprasza gości i dopuszcza ich pan do głosu, albo ich pan cały czas zagłusza.
Słuchamy
tak
panią poseł.
Nie, oddaję panu mój czas.
Nie, słuchamy panią poseł.
Bo ile razy jeszcze pan mi przerwie, proszę mi powiedzieć.
Słuchamy pani poseł,
5,
słuchamy.
10, 15,
pani poseł,
20
ale my chcemy panią, posłuchać.
Będziemy przerywać, ile razy będzie pani kłamać. Proszę przestać kłamać, to nie będzie.
Panie poseł, wzywam do spokoju pana posła Śniadka.
Poseł Śniadek teraz będzie w roli cenzora.
Wezwałem pana Śniadka, pana posła Śniadka do spokoju.
Po prostu huzia na juzia. Panowie po prostu nie jesteście w stanie.
Pani poseł, słuchamy panią.
Dopuścić do głosu ludzi, których zapraszacie do programu.
Ale dajemy przecież.
Proszę bardzo, niech pan Śniadek powie prawdę w takim razie. W moim imieniu. Oddaję czas panu Śniadkowi i panu, panie redaktorze.
Pani poseł.
Bo pan przez...
Ja panią proszę sześć razy.
Minuty
ja panią proszę
cały
sześć
czas
razy.
Mi przerywa.
Pani poseł,
dziękuję bardzo.
Proszę panią sześć razy, żeby pani powiedziała. Mówię, oddaję pani głos, a pani nie chce. Dobrze, jeśli pani poseł Maciejewska nie chce rozmawiać w tej kwestii, to pan minister Rabenda. Jest kwestia NATO, czy te ustalenia, które zapadły na szczycie, są satysfakcjonujące dla Polski.
No to ten szczyt NATO jest przełomowy, bo mamy definitywny koniec z tą polityką resetu, która za administracji Obamy została wprowadzona w relacjach NATO-Rosja. Rosja została uznana jako wróg i zagrożenie dla NATO. Przyjęliśmy dwa nowe państwa. Z naszego punktu widzenia strategiczna decyzja, bo no to są Finlandia, zwłaszcza to kraj, który leży bezpośrednio przy granicy z Rosją, to jeśli spojrzymy na wcześniejsze jakieś plany NATO, no to tu była mowa o ewentualnym udostępnieniu przestrzeni powietrznej przez te państwa na wypadek konfliktu Rosji z Zachodem. Dzisiaj mamy sytuację, że te państwa są wprost w NATO. To jest naprawdę przełomowe wydarzenie. Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki to też musimy rozpatrywać pod względem globalnym. Przez ostatnie lata zastanawialiśmy się wszyscy, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, czy zainteresowanie, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, nie zostanie przeniesione na Pacyfik. Wiemy, że tam głównym konkurentem Stanów Zjednoczonych i w ogóle NATO i Zachodu, no to są Chiny i kwestia Tajwanu, który ciągle jest zagrożony przez Chiny, bo Chiny ciągle dążą do tak zwanego zjednoczenia wszystkich ziem chińskich, a te interesy w tamtej części globu zaczynają być decydujące, jeśli chodzi o gospodarkę. Także obawialiśmy się, że ta część Europy Środkowo-Wschodniej będzie gdzieś na marginesie polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a dziś się okazuje, że jest w jego centrum, dlatego ten szczyt trzeba rozpatrywać w kategoriach sukcesu nie tylko Polski, ale zwłaszcza regionu Europy Środkowo-Wschodniej, bo musimy pamiętać, że Polska jako największy kraj, kraj z największą armią na wschodniej flance NATO, to jest też element bezpieczeństwa krajów nadbałtyckich, częściowo też Rumunii, czy...
Przepraszam, panie ministrze, ale pan, jakie jest pan stanowisko? Czy baza Ramstein powinna na przykład zostać przeniesiona do Polski, czy nie? Bo wielu Polaków zapewne byłoby zadowolonych z takiego obrotu sprawy, bo jak czytamy dzisiaj sondaż, bardzo świeży sondaż dla Rzeczpospolitej, Polacy uważają, że umieszczenie u nas, czyli w Polsce, 5. Korpusu Wojsk Stanów Zjednoczonych poprawi bezpieczeństwo nasze, Polaków. I jak czytamy, 87,6% badanych dobrze ocenia taką decyzję Stanów Zjednoczonych o ulokowaniu dowództwa. Przeciwnego zdania jest zaledwie niespełna 7% respondentów. No to dlaczego nie mamy tej bazy?
Tak, ale jeśli mówimy o zwiększeniu obecności, to nie możemy mówić wprost o przeniesieniu Rammstein do Polski, bo nam jako Europie Środkowo-Wschodniej zależy na tym, żeby było więcej wojsk amerykańskich i w ogóle sojuszu na wschodzie. Więc jeśli mówimy o przeniesieniu wojsk po prostu z Niemiec do Polski, no to jest rozwiązanie częściowe. My apelujemy o to, żeby tych wojsk było więcej w ogóle w Europie, a zwłaszcza na wschodniej flance, i to się dzieje. W ostatnich miesiącach mieliśmy różnego rodzaju elementy wzmocnienia tych sił na wschodzie. no to jest ciągła dyskusja, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czy budować takie bazy jak w czasie zimnej wojny. Tutaj mamy jakby spory element, no bo mówimy o dowództwie, które będzie w Polsce, ale też musimy zwracać uwagę na to, że my jesteśmy w innej sytuacji geopolitycznej. W latach 90., 2000 my zabiegaliśmy o te bazy głównie po to, żeby dowieść, że NATO w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej to jest NATO, te właściwe NATO, a nie to są kraje jakby członkostwa drugiej kategorii, o co zabiegała Rosja. Dzisiaj po pierwsze nie mamy już takich obaw, no bo deklaracje Stanów Zjednoczonych, innych sojuszników czy sekretarza generalnego NATO mówią wprost, że jakby artykuł 5 obowiązuje wszystkie państwa NATO i wszystkie części składowe sojuszu, a z drugiej strony my wcześniej zabiegaliśmy o te bazy, ponieważ mieliśmy stosunkowo słabą armię. Dzisiaj jakby pracujemy nad tym, żeby ta armia była po pierwsze liczniejsza, po drugie silniejsza,
a po trzecie
w ostatnich latach uzyskaliśmy dostęp do najnowszego sprzętu. Ten sprzęt, jeśli do nas przybędzie, te bazy będą istotne, ale nie będą miały takiej wagi jak wcześniej. Będą uzupełnieniem naszych sił zbrojnych, bo wcześniej Nie mogliśmy liczyć na to, że będziemy mieli dostęp do technologii takich jak F-35 czy Abramsy.
Zobaczymy, jakie będzie stanowisko też innych państw NATO, bo nieoficjalnie było wiadomo, że na przykład Niemcy sprzeciwiały się temu, żeby w Polsce były stałe bazy wojsk amerykańskich. A jednak duża liczba żołnierzy, jak pokazują wydarzenia na Ukrainie, sprzęt, czołgi, armatochaubice, to kluczowe elementy dzisiejszego pola walki. Szczególnie chyba przeciwko takim przeciwnikom jak Rosja, która takie metody stosuje, bardzo brutalną wojnę prowadzi z Ukrainą.
Zwłaszcza dostęp do nowoczesnej technologii. Przejdźmy. Jak widzimy na Ukrainie, ta przewaga technologiczna bardzo dużo znaczy. No, częściowo udostępnione technologie Ukraińcom pokazują, że nawet liczniejsze siły rosyjskie nie są w stanie przełamać obrony.
Przejdźmy do tematów politycznych bardziej, polityczno-gospodarczych tak naprawdę. I teraz zacytuję tytuły z pierwszych stron dwóch gazet. Pierwszy to będzie tytuł z Gazety Wyborczej: Tusk, idziemy po was. Drugi tytuł: Gazeta Polska, codziennie: Kaczyński o bezpieczeństwie, Tusk zapowiada samosądy i anarchię. Pierwsze pytanie w związku z tym, bo tutaj śmieje się pan poseł Tadeusz Aziewicz.
No bardzo czemu się boicie pan, tego Tuska.
Czemu? Nie bardzo się boję Tuska. Jest wydarzenie, panie pośle, jest wydarzenie, to wydarzenie, relacja, ten Jasne. Program jest po to, żeby je omówić. Czy się boimy Tuska, to ja nie wiem, może pan się boi. Może pan się boi Tuska. O, właśnie, aha. Panie pośle.
Nie, ja się nie boję Tuska, ja bardzo gorąco namawiałem pana Donalda Tuska do powrotu i uważam, że miałem rację.
I co po tym roku powrotu Donalda
Realna
Tuska?
Realna nadzieja na przegonienie PiSu.
No, przegonienie PiSu.
Siłę, tak, przegonienie PiSu, czyli po prostu powrotu do normalności, do normalnej europejskiej cywilizacji, do normalności gospodarczej.
Ale jakiej cywilizacji, o czym pan, panie pośle, mówi? Co to znaczy przegonienie PiSu, powrót do normalnej cywilizacji?
To znaczy wygranie wyborów parlamentarnych, odbudowa państwa po rządach PiSu, naprawa gospodarki, naprawa sądownictwa, naprawa relacji z krajem Unii Europejskiej.
I zatrzymajmy się przy tej gospodarce. Dobrze. Ja za chwileczkę panu posłowi Aziewiczowi, który wyszedł przed szereg, ale tutaj nie ma żadnego problemu.
Siedzę i liczę, panie ile pośle, razy dobrze. Pan komu przerywał. Panu Rabędzie nie przerywał pan prawie w ogóle.
Panie pośle, przerywałem również panu ministrowi
Rabędzie. Ale to można porównać, dobrze. Ile razy przerwał pan posłance Maciejewskiej.
Dobrze, posłance panu poseł Maciejewską zapraszałem do tego, żeby sześć razy mówiłem, żeby zabrała głos. No nie chciała, może za chwileczkę. Idziemy po was. Jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to nie może głosować na kłamstwo, złodziejstwo, pogardę, nienawiść. Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS. No, słowa bardzo mocne. Brak na tej konwencji w Radomiu nie było słychać o programie gospodarczym. Tak naprawdę jedynym punktem programu była walka z PiS-em. Słowo PiS było wymawiane chyba w 25 wersjach. Ale dwa dni wcześniej Marek Belka, czyli sympatyk Platformy Obywatelskiej, bardzo poważny, ale również startujący z list Platformy do Europarlamentu, Platformy Obywatelskiej, no powiedział, że trzeba zwiększyć podatek VAT do 20%.
Powiedział, że
ktoś będzie musiał podjąć decyzję ktoś będzie musiał podjąć decyzję i podnieść podatek VAT do 25%. Pytanie do pana posła Janusza Śniadka. czy to jest jeden z czy to może być jeden z elementów programu Platformy Obywatelskiej, bo na razie
o,
słyszymy
o program Platformy, fajnie.
O rozliczeniach, panie pośle, ale prosiłbym sobie prosiłbym, żeby pan taką uwagę pyta, dobrze? Prosiłbym troszeczkę o jakikolwiek poziom kultury, dobrze?
Traktuję to jako panie zobowiązanie z pańskiej strony.
Niech pan tak? u siebie tak. zaaplikuje, panie redaktorze. Dobrze, bo to pani poseł,
spora bezczelność, że pan nam mówi o kulturze.
Ja zachowuję się wobec państwa bardzo, bardzo dobrze i kulturalnie.
I pan pańskim cały mimo. Czas próbuje nas zagłuszyć. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że składam skargę na pana za ten program i za to, co pan dzisiaj zrobił podczas rozmowy ze mną. To jest niedopuszczalne, żeby pan zagłuszał uczestników programu non-stop.
Pani poseł, po prostu jest to ja sześć razy panią prosiłem o głos.
Proszę pana, nie raz rozmawialiśmy pan w różny tak sposób rozmowy.
To proszę powiedzieć na
robi
temat
pan to
szczytu
po
NATO.
Notorycznie teraz także pan to robi.
Pani poseł.
I po prostu pan jest, poseł, to nie jest pańskie radio, marnuje, to nie jest radio PiS-u, tylko to jest publiczne radio.
Ja panią proszę, ósmy raz panią proszę o zabranie głosu.
Na minimalnym poziomie pokazuje jakikolwiek profesjonalizm, albo proszę zmienić zawód.
Pani poseł, proszę, dziewiąty raz panią proszę o zabranie głosu na temat NATO.
Normalnemu dziennikarstwu. Pan po prostu przynosi wstyd.
Pani poseł. Pani poseł.
Jest, idzie drogą pana Tuska i próbuje znowu wyrzucać dziennikarzy z mediów i wskazywać, którzy są poprawni.
No tak, to jest znaczy każdy sobie może tutaj pogadać.
Pani poseł.
Standardy,
pani poseł. Prośba do pana posła, prośba do pana posła Śniadka. O ciszę i nie zagłuszanie pani poseł Maciejewskiej. Ja drugi raz proszę pana posła Śniadka.
Dlaczego pan nie przerywa panu posłowi Śniadkowi?
Ale przerywam przecież. Proszę pana posła Śniadka, żeby zachował spokój.
Tak przerywałem. To jak pan przerywa panu posłowi Śniadkowi.
Panie pośle, prosiłbym o spokój. Mówi pani poseł Beata Maciejewska.
Panu jakoś specjalnie płaci, żeby pan przerywał innym?
Mówi pani poseł, Beata Maciejewska.
Ja nie płaci, żeby pan przerywał innym.
Pani poseł, prosiłbym o jakieś elementarne zachowanie poziomu rozmowy. No, proszę panią,
tą prośbę pani skieruję poseł. Do siebie.
Proszę panią jedenasty albo dwunasty raz o wypowiedź na zadane pytanie.
Program na poziomie minimum kultury.
A czy pani poseł można w ogóle jakiekolwiek pytania zadawać, czy nie?
Standard, ale poziom minimum.
Pani poseł, a można pani jakiekolwiek pytanie w ogóle zadać, czy nie?
Można, oczywiście.
To zadaje pani pytanie. Zadaje pani
ma pan
poseł.
Pytanie? No
tak, pani poseł, powtarzam moje pytanie. I czy szczyt NATO i wnioski, które płyną po szczycie NATO, są pozytywne dla Polski?
Ale ja odpowiedziałam już panu na to pytanie.
Nie słucham.
Ja już odpowiadałam na to pytanie, pan mi już je zadawał, ja już na nie odpowiedziałam.
Dobrze, jeśli pani poseł odpowiedziała na to pytanie, to za chwileczkę porozmawiamy o tym, jak Nowa Lewica, jakie ma recepty na walkę z inflacją, dobrze? Tylko zadam teraz tak, idziemy po kolei, zadam pytanie posłowi Śniadkowi, a później pani poseł, o właśnie. Nawet nie posłowie Aziewiczowi, który...
Nie, mi pan nie zadał.
Z którym już rozmawialiśmy o...
Gratuluję panu kultury.
Nie, będziemy rozmawiać. Spokojnie.
Nie, pytanie, się bawię,
pytanie do posła Śniadka. Pytanie do posła Śniadka. Jak odbierać te propozycje, tę propozycję i sugestie Marka Belki związane z ewentualnością wprowadzenia 25% VAT-u? Bo Jarosław Kaczyński podczas objazdu kraju mówi, że nie mówi nic o tym, że podatki mają być podnoszone dla osób fizycznych. Premier Morawiecki nie planujemy żadnych podwyżek podatku VAT. Wypowiedź pana Belki jest najlepszym podsumowaniem balcerowiczowskiej polityki, którą od lat uprawia neoliberalny establishment. Poseł Janusz Śniadek.
Dokładnie jak pan powiedział, to jest wypowiedź liberała budząca grozę i włos na głowie powstaje. W zasadzie tylko tak, z takich drobnych zdań rzucanych gdzieś tam mimochodem my się dowiadujemy czegokolwiek o programie Platformy Obywatelskiej, bo poza tym w godzinnym wystąpieniu w Radomiu pan Donald Tusk nie był łaskaw ani słowa powiedzieć na temat realnego programu i zamiarów Platformy. W zasadzie tylko i wyłącznie ograniczał się do obrzucania inwektywami rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, co było niesłychanie. Natomiast ja bym chciał, jeśli można, odnieść się w dwóch zdaniach dosłownie do niesłychanie poważnej i trudnej sytuacji, jaką jest w tej chwili ta inflacja. Dla Donalda Tuska nie istnieje w tej chwili, nie ma problemu wojny na Ukrainie, ani pół zdaniem nawet nie wspomniał o tym. Nie istnieje problem trudności wychodzenia z kryzysu pokowidowego, a to są te główne przyczyny nakręcające wojnę na Ukrainie i te kłopoty nakręcające inflację. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, nie stoimy z założonymi rękoma, tak jak kiedyś twierdził pan Tusk, że nie ma żadnego guzika pod tytułem niskie ceny, tylko na przykład od 1 stycznia tego roku najniższa pensja wzrosła już do 338 zł, a za chwilę od 1 lipca, czyli od wczoraj, ma być już na poziomie 3450 zł.
Panie pośle, tylko czy to wystarczy? Czy to, co robi rząd, czy to, co robi rząd, to jest wystarczające w tej chwili, bo mamy wiadomo, że mamy inflację na całym świecie. To jest między innymi skutkiem i koronawirusa, i tego, że wpompowywano, zresztą już przed epidemią koronawirusa państwa pompowały i drukowały pieniądze, oczywiście te państwa, które mogły drukować te pieniądze. Mamy teraz jeszcze dodatkowo wojnę, jesteśmy państwem frontowym. Co zrobić, żeby ta sytuacja się zmieniła?
Obniżka PIT-u, to myślę, jest też jedną z istotnych rzeczy. To są takie środki zapobiegające ubożeniu znaczących grup społecznych, dotycząc nas wszystkich. Natomiast inflacja to jest problem, z którymi świat walczy czasem nawet latami, a więc na pewno to zjawisko nie zniknie szybko. Musimy się na to nastawić i przygotować. Natomiast jednym z elementów walki z inflacją jest również budowanie pewnego poczucia bezpieczeństwa u obywateli, w społeczeństwie. Natomiast tutaj właśnie takie straszenie, jaką stosuje Platforma, jest dokładnie przeciwskuteczne. Sprzyja napędzaniu tej inflacji, straszenie ludzi, że będzie coraz drożej, żeby się jak najszybciej wyzbywać.
Patrząc, panie pośle, patrząc na taki kontekst polityczny, czy PiS przez inflację może przegrać wybory? Czy to jest najważniejsze dla Zjednoczonej Prawicy
element, którym się
powinien zająć?
Tak, ma pan rację, nie ulega wątpliwości, że to jest jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla nastrojów społecznych w roku wyborczym.
Pytanie do pani poseł Maciejewskiej, związane również z inflacją i z metodami lewicy na walkę z inflacją. Trzeba obniżyć WIBOR, odblokować pieniądze z Unii, dać podwyżki pracownikom sektora państwowego, w tym lekarzom i nauczycielom, oraz natychmiast przeprowadzić rewaloryzację emerytur i rent. To są słowa Włodzimierza Czarzastego. Pytanie do pani poseł Maciejewskiej. Czy ewentualne propozycje Marka Belki, żeby wprowadzić 25% VAT, to byłby do przyjęcia dla lewicy?
Rzeczywiście inflacja jest szalejąca w Polsce. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że to jest 15,6%, czyli został pobity rekord 25-lecia. Przypomnę też, że niektóre produkty drożeją znacznie bardziej. W czasie ostatnich miesięcy benzyna najbardziej podrożała właśnie w Polsce i to podrożała o 45%. Więc te ceny uderzają dzisiaj tak naprawdę w osoby, we wszystkich, ale także w osoby najbiedniejsze. To podniesienie stóp kredytów, które uderza w miliony rodzin, ale także ceny benzyny czy ceny żywności, gdzie na rynkach z owocami, warzywami można to codziennie sprawdzić, to uderza w nas wszystkich, bo my wszyscy jemy. I to, co zaproponowała Lewica, bo jeździmy teraz po całej Polsce z pakietem naszych propozycji Bezpieczna Rodzina, To jest właśnie to, co było powiedziane. Czyli przede wszystkim to jest odblokowanie pieniędzy z KPO. Niestety wiemy, że znowu jest problem. To jest oczywiście problem spowodowany przez PiS, który nie potrafi przyjąć do wiadomości, że premier Morawiecki zgodził się na zasadę pieniądze za praworządność i tej zasady nie przestrzega, a jego koledzy z Solidarnej Polski już dzisiaj mówią, że w takim razie nie, no to jak nie, to nie będziemy żebrać o te pieniądze, one są nam niepotrzebne. Pisze na Twitterze poseł Janusz Kowalski, czy pokazuje, że w zasadzie chciałby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Dla Polek i Polaków to są wiadomości tak naprawdę tragiczne, bo poseł Kowalski dorobił się pieniędzy w spółkach Skarbu Państwa, tak jak wielu polityków
Pani poseł,
PiSu, czy tych, którzy mają legitymację.
Pytanie o Marka Belkę, bo nam bardzo mało czasu zostało. Pani poseł, Marek Belka.
Ja będę mógł coś powiedzieć.
Marek Belka powiedział, tak jak było to dzisiaj już powiedziane w tym programie, że to być może musiałoby zostać wprowadzone jako jeden ze sposobów. Marek Belka nie promował tego rozwiązania. Ja mówię o tym, jakie są rozwiązania.
Jak rządzi.
Pieniądze z KPO, WIBOR i waloryzacja rent i emerytur i 20% podwyżki w budżetówce, bo po prostu nie może być tak, że ludzie, którzy zarabiają w spółkach Skarbu Państwa, tak jak poseł Kowalski, mówią, my tych pieniędzy nie potrzebujemy, a miliony ludzi po prostu ubożeje z dnia na dzień.
Takie podwyżki krytykował, zdaje się, Leszek Balcerowicz. Pani poseł, a jedno pytanie jeszcze do pani, takie konkretne, jeśli chodzi. To jest związane z tą propozycją 25% VAT-u. Mamy następny rok, tak, październik, wybory parlamentarne wygrywa, powiedzmy, tak, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, sama rządzić nie może, wy jesteście koalicjantem, przyjmujecie takie rozwiązanie, 25% VAT-u dla wszystkich? Na wszystko?
Proszę pana, pan teraz kształtuje rzeczywistość, która nie istnieje.
Co?
On mógłby równie
to
dobrze
są pytania publicystyczne, pani poseł.
Inną historię.
W każdej audycji te pytania padają.
No rozumiem, że takie podejmie. Nie, proszę mi wybaczyć, ale jest ono dla mnie zbyt abstrakcyjne. Co bym zrobiła, gdyby było coś za rok albo za dwa lata?
To teraz.
Politycy nie odpowiadają na takie pytania. No,
odpowiadają cały czas.
Muszą mierzyć się tak naprawdę z rzeczywistością. Znaczy, jeśli pan wymaga ode mnie odpowiedzi na pytania, to ja bym
Panie poseł, jeszcze za chwileczkę będzie pan miał głos. Proszę kończyć, pani poseł, bo uciszałem pana posła Siatka.
Odpowiadam panu. Pytanie jest po prostu zawieszone totalnie w abstrakcji. Okay. Jak będą konkrety, to będziemy wtedy rozmawiać.
Jasne. Zacznę od takiego cytatu posła Ziewicza, kierowanego: rosyjska agresja na Ukrainę powoduje wzrost cen energii, żywności i towarów. Kto to powiedział?
Nie wiem, natomiast jeżeli pozwoli pan, to ja się chętnie odniosę do tego, co w ramach...
Panie pośle.
Tylko chciałbym poopowiadać, bo kto, o programie Platformy mówił Śniadek.
Czy to był polityk, nie wiem, Platformy Obywatelskiej, czy to był urzędnik Unii Europejskiej? Kto to powiedział?
Nie wiem, no odpowiedziałem panu, że nie wiem. No, chcę powiedzieć, co sądzę na temat inflacji i sytuacji gospodarczej Polski.
A co pan sądzi na temat tego zdania?
Czy to jest rosyjska
agresja na Ukrainę powoduje wzrost cen energii, żywności i towarów?
Ale to są fakty i to się rzeczywiście dzieje. Natomiast jak rozmawiamy o polskiej inflacji, no to musimy mieć świadomość tego, że to, o czym pan powiedział, to jest jedna ze składowych. Eksperci wyceniają to mniej więcej na 30%. Inflacja w Polsce już przekroczyła 15%. Przypominam, że w Niemczech, których też dotyczą te problemy, o których pan mówi, wynosi 7%. I za szalejącą inflację, która, jeżeli nie zostaną podjęte jakieś decyzje antyinflacyjne, będzie rosła w dalszym stopniu, no odpowiada przede wszystkim PiS, bo PiS rządzi Polską.
Właśnie.
Przy założeniu istnienia określonego...
Ja tylko powiem, kto to powiedział.
Ale Śniadkowi pan nie przerywał.
Ja tylko powiem, kto jest autorem tych słów. To jest przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, powiedział po zakończeniu szczytu unijnych przywódców. To było pod koniec czerwca. Ciągle słyszymy w narracji Platformy Obywatelskiej, że za całą inflację to jest winny PiS. Wychodzi na to, że chyba Jarosław Kaczyński nawet żarty sobie z tego robił, że rządzi w całej Europie i na świecie.
PiS jest odpowiedzialny za inflację
w Europie
w Polsce,
i na świecie? Czy
nie? Nie wyłącznie, ponieważ inflacja jest zjawiskiem globalnym, ale nie w takim stopniu, w jakim istnieje w Polsce w tej chwili. Ceny rzeczywiście wzrosły, sprawa skutków COVID-u jest oczywistą, natomiast zła polityka NBP-u doprowadziła do tego, że poziom inflacji w Polsce jest u nas radykalnie wysoki. Za to odpowiada Adam Glapiński i ten rechoczący poseł Śniadek niedawno głosował za przedłużeniem kadencji Adama Glapińskiego, więc coś tu jest nie na rzeczy. Starałem się uważnie słuchać pana posła Śniadka i starałem się wyłowić z tego słowotoku coś, co rzeczywiście prowadzi do walki z inflacją. Poseł Śniadek nic takiego nie wymienił. Mówił o pewnych działaniach, które mają łagodzić skutki społeczne inflacji i pewnie takie działania też trzeba podejmować. Natomiast jeżeli
25% VAT, bo zbliżamy się do końca
ale proszę
programu.
Nie imputować mi czegoś, czym
nie. Ja mówię o
sugestiach. Ja mówię o konkretnych receptach.
Ale panie proszę, sugestie Marka Belki. Czy one trafiają na dobry grunt, nie wiem, w Platformie Obywatelskiej? I kiedy pan to usłyszał, to co pan sobie pomyślał? Że to jest dobry pomysł, czy nie?
Ja sobie pomyślałem, do jak dramatycznej sytuacji doprowadził Polskę PiS i raczej nie będę rozliczał potencjalnego lekarza, który udziela rad, a będę rozliczał tych, którzy to spowodowali. Natomiast inflację zwalcza się podnosząc stopy procentowe i to jest skutek polityki Glapińskiego. Sam narozrabiał i teraz te stopy podnosi, dokuczając ludziom, ale też poprzez oszczędności, daleko idące oszczędności. I jeżeli chcemy wprowadzać oszczędności,
a to na czym pan
władza powinna zacząć od siebie. O tym mówił Donald Tusk. Mówił o kosztach kancelarii Morawieckiego w kontekście kosztów swojej kancelarii. Mówimy o ogromnej ilości ministrów, wiceministrów. Nigdy nie było w historii tak szerokiego rządu jak w tej chwili. Każda z tych osób kosztuje. Mówimy o Misiewiczach w spółkach Skarbu Państwa, którzy wyłudzają
panie pośle,
spółek
a
potężne pieniądze.
To koszty teraz za chwileczkę jeszcze...
Musi pan przerwać.
Nie. No, mamy bardzo niedużo czasu do końca programu.
Ten czas jakoś inaczej
nie.
Ja byłem grzeczny, więc jakby spokojnie czekam.
Pan minister Rabenta jest grzeczny. Ale jeszcze pytanie
chociaż
do pana posła.
Chociaż mógłbym się odwdzięczyć pani poseł, bo przedwczoraj to na mnie zagłuszała w studiu telewizyjnym, więc to tak jakby... Ale jestem grzeczny.
Taka presja, że niektórzy się ciągle zagłuszają. Jeszcze pytanie do pana posła Aziewicza, który zarzuca mi, że posłowi Śniadkowi daje więcej głosu.
Panie pośle, a pan mówi
o oszczędnościach, to taki, ma pan na myśli na przykład programy społeczne, takie 500+?
No więc jest pan przewidywany dosyć, bo ja znam waszą narrację. Oczywiście zaraz będzie, że 500+.
Pani poseł Leszczyna
nie,
na takie subwencje
nie mówimy
daje.
O problemach społecznych, mówimy o kosztach władzy. Od tego trzeba zacząć.
A kiedy będzie program Platformy w takim
razie? Władza powinna dać przykład i powinna zacząć od siebie. Radykalne obniżenie ilości urzędników w rządzie, radykalne obniżenie płac Misiewiczów w spółkach Skarbu Państwa. Tusk liczy, w jakim stopniu wzbogacili się poszczególni radni.
Jeszcze pan Karol Rabenda, będę mówił o tym, jak się wzbogacają szefowie szpitali na Pomorzu.
Ale pan nie powinien ze mną polemizować, od polemiki ze mną jest pan Śniadek.
Ja panu przekazuję informacje.
Pan przekazuje radiosłuchacze
też. Jeszcze Janusz Śniadek słowo, ad vocem. Panie pośle, ad vocem słowo, dosłownie zdanie.
No, czy co?
Redukcję oszczędności, obniżenie emerytury Tuskowi, no.
Jeszcze pan minister Rabenda. 25% VAT-u?
No to
jest jakieś rozwiązanie?
To nie jest, jeśli chodzi o pana Belkę, to nie jest jakaś propozycja, czy jakaś taka plan, pomysł, tylko pan Belka już to wprowadza. No ja przypomnę, że jest podatek Belki, jest obniżka... Nie no, jeśli chodzi o metodę ściągania pieniędzy z Polaków, to pan Belka już to realizował, jak był chyba ministrem finansów wtedy. Mamy podatek Belki, który drąży kieszenie Polaków. Mamy w tamtym czasie obniżone różnego rodzaju obniżki dotacji, które wtedy były dla obywateli. I to jest pewna metoda na zbicie inflacji, tylko że ona jest bardzo bezduszna, bo to jest ta sama metoda jak w latach 90., czyli wszystkim ściąć budżety prywatne, powiedzmy jakieś 1000 czy 2000 złotych, a to, że biedni ludzie nie będą mieli na swoje życie, no to już jest ich problem. To jest polityka, która była stosowana w latach 90. czy 2000. No my jesteśmy krytykami takiego podejścia walki z inflacją, bo nie jest metodą społecznie akceptowalną i w ogóle uczciwą, żeby przerzucać koszty inflacji na najmniej zarabiających.
Ale, panie
pośle, spokojnie.
Istotne zdanie.
Istotne jest to, żeby tak zwalczać inflację, żeby ona nie dotknęła najmniej zarabiających. Stąd są różnego rodzaju programy osłonowe, które wprowadziliśmy.
Miejmy nadzieję, że tym kierować będą się politycy wszystkich partii politycznych. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani poseł Beacie Maciejewskiej z Nowej Lewicy.
Dziękuję bardzo. Skandalicznie prowadzony program.
Panu Tadeuszowi Aziewiczowi, posłowi Platformy Obywatelskiej.
No, niestety przychylam się tym, panie redaktorze. Bardzo mi przykro.
Panu ministrowi Karolowi Rabędzie.
Do widzenia.
I panu posłowi Januszowi Śniadkowi.
Wspomniałem się i życzę pięknej wakacji.
Dziękuję bardzo w imieniu słuchaczy i swoim. Dziękuję i zapraszamy za tydzień na śniadanie polityczne w Radiu Gdańsk. Dziękuję, Piotr Kubiak.
Śniadanie polityków.